Otwórzcie, z kilku miejsc będę chciał służyć, czytać słowo, ale na razie z jednego zaczniemy. To jest druga księga Mojżeszowa, księga Wyjścia, rozdział 33. Druga Mojżeszowa, rozdział 33, od 7 wersetu. Przeczytajmy od 7 do 11. Druga Mojżeszowa, księga Wyjścia, 33 rozdział. Może tak rzucę taki tytuł tego zwiastowania. Nie oddałem się. Nie oddałem się. Tam czytajmy. Co do Mojżesza, miał on zwyczaj rozbijać namiot w pewnej odległości od obozu. Nazywał go namiotem spotkania. Każdy więc, kto chciał poznać wolę i zdanie Pana, wychodził do namiotu spotkania poza obóz. A gdy Mojżesz wychodził z obozu i udawał się do tego namiotu, cały lud wstawał lub ustawiali się przy swoich namiotach i odprowadzali wzrokiem Mojżesza, dopóki nie zniknął w namiocie. A ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku zstępował i zatrzymywał się u jego wejścia. Wówczas Pan rozmawiał z Mojżeszem. Na widok tego słupu obłoku przy wejściu do namiotu każdy wstawał i kłaniał się, pozostając przy swoim namiocie. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Gdy potem Mojżesz wracał do obozu, w namiocie pozostawał jego sługa Jozue. Tam nie opuszczał namiotu. Był on synem Nuna i młodym wówczas człowiekiem. Mojżesz, powołany przez Boga, i miał zwyczaj. Miał taki zwyczaj, tak jak czytamy tutaj, że miał taki sobie namiocik, swój własny, prywatny. I jak gdzieś tam rozbijali namiot, czy rozbijali w ogóle swoje powędrówce, gdzieś się zatrzymywali i zerali się. Zatrzymywał, rozkładał swoje tam namioty, obozował przez pewien czas. Czytamy, że Mojżesz miał swój prywatny sobie namiot, który tam gdzieś poza obozem stawiał i tam sobie przebywał i rozmawiał z Bogiem. I czytamy tutaj, że miał taki zwyczaj, dobry zwyczaj. Dobrze jest mieć dobre zwyczaje. Dobre zwyczaje. I Mojżesz miał zwyczaj, i rozbijał go sobie. Ilekroć obozowali gdzieś tam w jakimś miejscu, Mojżesz miał zwyczaj dla siebie, swój prywatny, oddzielał się dla Boga, szedł, rozmawiał z Bogiem i myślę, że miał przyjemność rozmawiać z Bogiem. I czytamy, że za każdym razem, ilekroć Mojżesz tam był, chodził do tego namiotu, to czytamy, że Bóg objawiał się w słupie I tam po prostu przychodził w swojej obecności, przychodził i rozmawiali, czytamy twarzą w twarz. Nie z odległości, nie przez telefon, nie przez jakieś inne internety, ale po prostu osobiście. Wiecie, jak to jest osobiście, prawda? Jak możemy sobie spojrzeć w oczy, to trochę z oczu możemy wyczytać. Co ten człowiek też myśli o mnie, prawda? Albo jak to krzywo patrzy na mnie, czy jakoś możemy dużo, tak, z oczu wyczytać z twarzy człowieka. To jest coś bardzo osobistego, to nie jest na odległość, to nie jest gdzieś tam przez kartki, jakie kiedyś pisano, czy listy, one nie są złe. Nie piszemy już, prawda? Nie, teraz SMS-ujemy. A więc ten dobry zwyczaj. Dobrze jest mieć ten zwyczaj. Czy pamiętamy o tym zwyczaju? Czy oddzielamy się dla Boga? Nic nowego ja wam nie powiem tutaj dzisiaj. Naprawdę nic nowego. Mówimy o starych rzeczach, o dobrych rzeczach, o starej Ewangelii, o dobrej Ewangelii, o Ewangelii Jezusa, o tym mamy mówić, tak. Nie o innej Ewangelii. Amen. Amen. A więc o dobrych zwyczajach. O dobrych zwyczajach, które wiążą się z naszą relacją z Bogiem. Rozbijać swój namiocik. Nowy Testament mówi, abyśmy mieli swoją komnatę, tak, do której idziemy. Zostawiamy wszystko. I wiecie, często trzeba zostawić wszystko. Musimy z czegoś rezygnować.
Amen.
Musimy, dlatego że inaczej nie będziemy mieć czasu z Bogiem. jeśli z czegoś nie zrezygnujemy, i to z czegoś osobistego. Czegoś osobistego z naszych chęci, z naszych własnych pragnień, z naszego ciała, które chce swego, domaga się swego, chce ulgi, chce odpoczynku i tak dalej. To jest ważne i to jest istotne, ale musimy wyczuć kiedy. Kiedy musimy iść, odsunąć się na bok, kiedy musimy wejść do tej komnaty, namiotów nie będziemy budować, nie mamy miejsca często na to, więc nie będziemy. Ale mamy swoje miejsce, swoje prywatne, swoje osobiste jakieś. A więc dobrze jest. A więc dobrze jest mieć ten zwyczaj. Nazywam go namiotem spotkania. I to jest tak ciekawa rzecz i bardzo ważna rzecz. Każdy więc, kto chciał poznać wolę i zdanie Pana. Każdy więc, kto chciał poznać zdanie i wolę Pana. Czy interesuje nas to? Tak. Czy interesuje nas zdanie, jakie ma Pan? Nie? Czy jaka jest Jego wola? Czy nas ciągle to interesuje? Bo możemy już się wtopić w taki rytm naszego życia i wydaje nam się, że podążamy właściwie, że już robimy wszystko właściwie, że już wszystko dobrze znamy, rozumiemy. Ale czy na pewno? Musimy zadać sobie czasami takie pytanie, jak już tak wpadniemy w rytm życia naszego i że my żyjemy już z Bogiem 10, 15 albo nie wiem ile tam, może już z 50 lat chodzimy z Bogiem, co niektórzy może, ale jeszcze do końca nie poznaliśmy. Jeszcze nasze poznanie jest to cząstkowe, więc jeszcze musimy coś od Pana. Więc każdy, kto chciał poznać, każdy, kto chciał, jeśli chcesz, czy chcesz, czy chcę? A więc jeśli chcę poznać wolę i zdanie Pana, a potrzebujemy tego, potrzebujemy zapytać Pani, jakie jest Twoje zdanie na ten i na ten temat. Dlatego, że często mamy taki już azymut wytyczony naszego życia i on tak jak się rozpędziliśmy, tak to się toczy. Płynie, płynie i płynie. I czasami jest to takie bezwiedne. Biblia mówi w Nowym Testamencie, abyśmy wykupywali czas, ponieważ dni są złe. My wiemy, jakie są dni. My patrzymy po naszym życiu i widzimy, jakie są dni. Czasami są trudne dni. Ostatnio miałem problemy ze zdrowiem. Miałem zabieg kardiologiczny. Zanim miałem ten zabieg, to czułem się źle, budziłem się nocą. I modliłem się, ale to się powtarzało, że w końcu musieli mi coś tam zrobić. I nie wiemy, kiedy jest koniec nasz. Nie wiemy, kiedy to będzie. Wtedy zaczynamy się czasami trochę czuć niepewni. Panie, czy to jest ten koniec? Może jeszcze nie koniec? Jak to jest z moim życiem? Czy ono jest takie uporządkowane? Czy jest ok? A więc wykupujmy czas, dopóki możemy. Wykupujmy go, ponieważ dni są złe. Są różne. Są różne. Biblia mówi, że zostaliśmy wykupieni. Czym wykupieni?
Krwią.
No?
Krwią.
Tak. Ale jeszcze tam nie napisane jest, nie?
Nie złotem, ani srebrem.
A, no właśnie. Jesteśmy wykupieni nie złotem i srebrem, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. A więc nie czymś tam zdobytym, zarobionym, ale czymś bardzo osobistym. Jezus oddał swoje życie, przelał swoją krew, a więc dał coś, co miał najcenniejszego, osobistego, własnego, prywatnego, czego nie poskąpił nikomu z nas. On nie wziął od kogoś pieniędzy, żeby nas wykupić. Nie. Dał to, co miał osobiste, coś bardzo osobistego. A coś, co się daje osobiste, to trochę kosztuje. To chyba najbardziej kosztuje, prawda? Najbardziej jest cenne, najbardziej wartościowe, bo jeśli dajemy z serca, a Jezus dał z serca, to było to najcenniejsze. Dał dlatego, że nas umiłował. Dlatego, że nas umiłował. Możesz zostawił cały obóz, zostawiał wszystko. Zostawił tych wszystkich ludzi, którzy tam byli. Zostawił wszystkie sprawy, szedł do namiociku i sobie rozmawiał z Bogiem, przebywał z Bogiem. Trzeba zostawić często po prostu wszystko, czym może na dany czas No mamy różne zajęcia, my musimy coś zrobić. My, ci, którzy muszą pracować, to muszą pracować, prawda? Muszą iść do tej pracy. Ale często apostoł Paweł powiedział coś takiego, że czasami jest zmęczony. Czasami nie dosypia, czasami nie dojada. Czasami mu brak tego, czasami brak mu wygody. Jezusowi brakowało też wygody. Ja, wiecie, ja już mam swoje lata, ja jestem wygodny. Ja jestem wygodny, ja lubię swoje miejsce gdzieś tam ulubione, które mam, usiąść. Jesteśmy takimi ludźmi. Ale też, żeby coś dać, co jest wartościowe, to coś właśnie te osobiste, coś, co nas kosztuje. Nas, mnie. Może zostawiał wszystko, wszystkich i po prostu szedł, dlatego, że on potrzebował rady, on potrzebował: Panie, co ja mam z tymi ludźmi robić? Co ja mam sam ze sobą zrobić? Czy nie był sfrustrowany, czy nie był zmęczony, czy nie chciał odpocząć trochę, dać sobie spokój, niech oni sobie idą, gdzie chcą, a ja... Ale nie, on tak nie robił, nie? On szedł, modlił się za ten lud, on stawiał się mimo wszystko, a więc był zmęczony, nie miał komfortu. Był sfrustrowany postępowaniem ludzi, zachowaniem ludzi, że byli tacy. Dlaczego oni nie rozumieją Boga? Dlaczego nie widzą? Przecież tyle już przeżyli, tyle przeszli. A więc wykupujmy czas, ponieważ dni są bardzo różne. I ciekawa rzecz tutaj, kiedy Mojżesz wracał do obozu, w namiocie pozostawał Jozue sługa, młody człowiek. A więc Jozue widział życie Mojżesza, miał wzór, przykład, dobry przykład, miał świadectwo życia Mojżesza. Dobrze jest, kiedy patrzymy na świadectwo czyjegoś życia, kiedy popatrzymy, że ktoś jest blisko Boga, wiecie, to gdzieś zachęca. Kiedy słyszymy kazanie, które jest takie zachęcające, znajdujemy coś tam, słowo dla siebie, jest to, pobudza nas, pobudza nasze serce, naszą ufność do Boga. Jest czymś dobrym. A apostoł Paweł pisał też do Tymoteusza: masz we mnie wzór, zobacz, jak ja żyję ze względu na Chrystusa, ponieważ ja tak postępuję, postępuj podobnie, miej we mnie wzór, miej tą zachętę i to, co widzisz u mnie, to rób. Jozue zostawał tam. Gdy Mojżesz wracał, na namiocie pozostawał sługa. Nie oddawaj się. Nie oddawaj się. My potrzebujemy mieć dobrą relację z Panem, ale potrzebujemy też dobrych relacji w Kościele. Właściwych relacji w Kościele. Nikt z nas nie jest idealny, ale potrzebujemy twarzą w twarz. Potrzebujemy, dlatego że gdzie znajdziemy ten wzór, gdzie znajdziemy ten przykład, gdzie znajdziemy zachętę? Nie znajdziemy tego w świecie. Potrzebujemy tego w Kościele. Potrzebujemy tego między sobą. Idźmy dalej jeszcze. Jeszcze o Jozuę chwila. Z Księgi Jozuego. Może jeden werset, tylko pamiętacie tam początek. Bóg mówi do Jozuego: Mojżesza już nie ma. Mojżesza już nie ma. Ale ja ciągle jestem. Nie masz. Jak nie masz człowieka, to pamiętaj, że Bóg zawsze jest. Kiedyś do mojej córki najmłodszej powiedziałem, ponieważ wiele rzeczy z nią robiłem, musiałem się opiekować, kiedy mojej żony nie było. Ale kiedyś, na pewnego razu powiedziałem jej: ja z tobą nie zawsze będę. Ale Jezus zawsze jest.
Amen.
Musisz o tym gdzieś zapamiętać. I Księga Jozuego, pierwszy rozdział, tam cała historia, początek, kiedy Bóg mówi właśnie: Mojżesza nie ma, teraz ty idź, działaj, rób. Miałeś przykład, widziałeś, już coś zobaczyłeś w życiu Mojżesza, pomagałeś mu, byłeś jego sługą, a teraz przejmujesz rolę, pewne zadanie. I w 8 wersecie pierwszego rozdziału czytamy: niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, aby postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Także bardzo ważne zdanie. Myśl, którą Bóg wkłada, jakby ponawia, bo przecież już Jozue coś przeżył, już coś doświadczył z Mojżeszem, już coś widział. Podglądał go, miał wzór. Ale teraz mówi dalej, jakby musisz w tym siedzieć. Musisz w tym być. Mówi, nie oddalaj się. Niech słowa tej księgi się nie oddalają od ciebie. Myśl, rozważaj. Psalm pierwszy. Później gdzieś jeszcze w księdze Jeremiasza chyba napisane, że jak drzewo to zasadzone, że jak wydaje te liście, tak? Że nie jest to jak na pustyni, ale jeśli jesteśmy tam zasadzeni, te nasze korzenie wpuszczamy w słowo, żyjemy tym, oddychamy tym, karmimy się, modlimy się, czy to jest namiocik nasz, czy to jest na spacerze, czy gdzieś tam robimy, kucharzymy i kto kucharzy, a kto nie kucharzy, to w innym miejscu. Ale mi się nie oddala. Ale nie odsuwajmy od siebie. Nie odrzucajmy, nie zwalniajmy tempa, nie odłączajmy się, nie odchodźmy. Nie pozbywajmy się tego, co cenne. Pozbywajmy się tego, co jest niepotrzebne. Kiedy dasz to, co cenne, bez... Bardzo dobrze czytać. Ale rozważaj. I by postępować zgodnie z tym. By postępować zgodnie z tym. Zawsze mamy instrukcję pewną do czegoś. Jak coś kupimy, to mamy instrukcję, prawda? Czy to pralka, czy telewizor, czy cokolwiek innego, a najczęściej jest taka instrukcja i ona się często przydaje. Jak poczytamy, to nie zepsujemy od razu. Najwyżej po pewnym czasie nam się zepsuje. Ale instrukcja jest ważna. Czasami nie doceniamy jej. Myślimy, że już tak jesteśmy, naprawdę tyle przeżyliśmy, że wiemy, jak to podłączyć i zrobić i tak dalej. Dobrze. Jak się nam uda, to dobrze. A więc nie oddalaj się. Następna historia. W pierwszej księdze królewskiej jest pewna historia o Szimei. Pamiętacie, czytelnicy Biblii, to pamiętacie. Jak nie, to przeczytajcie. Pierwsza królewska, drugi rozdział. Historia Szimeiego jest taka, że bardzo bluźnił Dawidowi. Kiedy Dawid musiał uciekać przed swoim synem Absalomem, ponieważ Absalom się zbuntował, chciał objąć władzę i w momencie Dawid, namaszczony król, musi uciekać z Jerozolimy, wychodzi i po drodze, kiedy idzie, Szimei się pojawia i bluźni wyzywa Dawida. Bardzo przykrą rzecz doświadcza Dawid, ale nie zabił go. Mógł to zrobić, ale nie zrobił nic, ponieważ uznał, że Bóg tak postanowił na ten czas i on mówi, nie uczyni nic po swojemu. Nie uczynić nic po swojemu. Jego koledzy, przyjaciele mówią, powiedz tylko słowo, weźmiemy i trup na miejscu. Ale Dawid mówi, nie, jeśli Bóg zechce, a Bóg zechciał teraz, to niech tak będzie. A jak Bóg zechce inaczej, to on zajmie się tą sprawą, kiedy nadejdzie właściwy czas i pora. I kiedy później Salomon został królem, Dawid przed swoją śmiercią mówi, postąp z Szimei we właściwy sposób. Bóg da ci mądrość. Co z nim zrobić? I Salomon powiedział do Szimejego, zamieszkaj w Jerozolimie, zbuduj sobie tam dom i mieszkaj i nie oddalaj się stamtąd. Jeśli będzie taki czas, że się oddalisz, ja mam z tobą umowę. Mieszkaj. I jeśli się oddalisz, to wiedz, że poniesiesz śmierć. I Szimei się zgodził. Mądre są twoje słowa, królu, niech tak się stanie. I okej. Okay. I tam po 3 latach okazało się, że Szimejemu uciekli 2 niewolnicy, których miał, słudzy jacyś. A więc on wyruszył na poszukiwanie ich, oddalił się od Jerozolimy, znalazł ich, wrócił do Jerozolimy, ale o wszystkim doniesiono dla Salomona. Salomon spotkał się z Shimeim i mówi: dlaczego to zrobiłeś? Przecież była umowa, wiedziałeś, że masz być w Jerozolimie, nie oddalać się, bo jeśli to zrobisz, to zginiesz. Nie odchodź. Tutaj przeczytam jeden werset, to co już w zasadzie powiedziałem, ale przeczytam. Następnie król wezwał Shimeiego i powiedział: zbuduj sobie dom w Jerozolimie, polecił. Zamieszkaj w nim i nie odchodź od niego za daleko. Bo pamiętaj, w dniu, kiedy się oddalisz i przekroczysz potok Kidron, będziesz musiał umrzeć, a wina za przelanie twojej krwi spadnie na twoją głowę. Musimy znać granice. Musimy zakładać sobie granice. Wiecie, my ciągle na coś patrzymy. My ciągle czegoś dotykamy. My ciągle czegoś szukamy. Z kimś mamy styczność. Musimy znać granice naszej złości, naszego gniewu. Musimy stawiać granice, aby nie przekroczyć pewnych granic, ponieważ ktoś poniesie szkodę. My sami poniesiemy szkodę, ale i ktoś poniesie szkodę. Musisz stawiać granice. Nie wolno ci mówić wszystkiego i byle czego. Nie wolno ci się gniewać, nie wiadomo do jakiego momentu i czasu. Musisz stawiać granice. Musisz stawiać granice swoim ustom, językowi. Nie wolno ci paplać, czego na język ślina przyniesie. Nie wolno oskarżać, potępiać czyjegoś życia, dlatego że ono ci się nie podoba. Musisz stawiać granice swoim myślom. Musisz stawiać granice swoim oczom, na co patrzysz, czego dotykasz. Gdzie idziesz, z kim rozmawiasz, z kim się stykasz. Ciągle jest pokusa. Wiecie, diabeł nie śpi. Ciągle stykamy się z pokusą taką czy inną i musimy stawiać granice w naszym postępowaniu, w naszym zachowaniu. Nie możemy sobie folgować. Pamiętacie historię Józefa, kiedy był tam w domu Potyfara, tak? I żona Potyfara podpuszczała go. Musimy stawiać granice, kiedy biorę smartfona i robię sobie czas wolny, odpoczynku. To jest wszystko dla nas, to jest wszystko, wszystko ma swoje granice i my musimy znać granice. Ile czasu na to poświęcić, gdzie wejść, a gdzie nie wchodzić, a skąd uciekać, czego nie ruszać. Musimy my stawiać granice. Wiecie, Bóg je stawia dla naszego dobra, ale my musimy też sobie postawić takie ramy, żeby za daleko się nie przesunąć. Albo pytamy, jak, ile jeszcze mogę zgrzeszyć, żeby zbawienia nie stracić, tak? Ile jeszcze mogę zrobić złego, żeby coś tam. Więc pamiętajmy, mamy Ducha Świętego. Tak? Po coś został nam dany. Chce do nas mówić, chce do nas przemawiać. Potrzebujemy tego namiociku, żeby słyszeć właśnie, jeśli chcemy rady, jeśli chcemy pomocy, jeśli chcemy szukać Bożej woli, jeśli w ogóle nam na tym zależy, to właśnie Duch Święty powie nam: zobacz, gdzie są te granice, ja mówię ci, a decyzja należy do ciebie. To są nasze wybory, codzienne nasze wybory. Co słuchamy, gdzie patrzymy i co będziemy robić. Nasze decyzje. Ale On daje nam radę, On chce nam doradzić. On chce nam powiedzieć, co jest słuszne, a co niesłuszne. Czy pogniewałem się słusznie, a może wcale niesłusznie. Żeby się nie rozpaliło coś w nas. Jak to pewien król, który tak się pogniewał, rozpalił i aż trąd dostał. A więc nie oddawaj się, ale wyznaczaj pewne granice. Kiedy nam jest trudno, ciężko, Psalm 22, w 12 wersecie czytamy, to jest taki proroczy psalm, pamiętacie? Psalm 22, który mówi o Dawid tam się modli, ale to są prorocze słowa o Jezusie, o Jego śmierci, o prawcach, o tym, co będzie przeżywał. W 12 wersecie czytamy: nie oddalaj się ode mnie, bo nie dola blisko i nie mam do kogo zwrócić się o pomoc. Nie oddalaj się. Słowa Dawida, ale tak naprawdę, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Różnych może dzisiaj też takiej sytuacji, gdzieś ktoś z was, z nas jest i jesteśmy w takim trudzie, w takim zapytaniu. Boże, Boże mój, gdzie jesteś? Czemu mnie opuściłeś? Czemu mnie zostawiłeś? Czemu tak daleki jesteś od wołania mojego, od wzywania mojego? Bo niedola jest, bo jest jakaś niedola, bo jest jakiś trud, bo jest jakaś niepewność. Co dalej? Nie mam do kogo się zwrócić. Ale mamy do kogo się zwrócić. Tak? Mamy, jak sobie ten namiocik wejdziemy do namiociku, do naszego, to wiecie, to już tam, wiecie, Bóg na nas czeka. Tak? Kiedy Mojżesz tam wchodził, to już słup obecności Bożej już tam był, już wstępował, już sobie rozmawiali. W Bogu jedynie jest uciszenie duszy mojej, tak? Odpocznienie moje w Nim jest. On moją twierdzą, On moim wybawieniem. Ale mamy kogoś, kto nas rozumie. Nawet kiedy nie bardzo wiemy, co się wokół nas dzieje. A więc to jest te nasze doświadczenie Boga. Psalm 73 z kolei mówi, to jest taki piękny psalm, na pewno go znacie. W 27 wersecie jest napisane, bo zginą ci, którzy oddalają się od Ciebie. Zniszczysz wszystkich niedochowujących Ci wiary. Ale my nie chcemy się oddalać.
Amen.
My mamy inne pragnienie, ponieważ inne pragnienie zostało w nas złożone. A więc nie oddalaj się. Ponieważ tam później Asaf mówi, moim szczęściem jest być blisko Ciebie. Ale jeśli do namiociku nie wejdziemy, to my nie poznamy tego szczęścia. Bo nie będziemy wiedzieli być blisko Pana. I może ostatnie miejsce takie. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale jest napisane, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, bądźcie w Jerozolimie, czekajcie tam na obietnicę mojego Ojca. I mówi, nie oddalajcie się od tego miejsca. Na razie nie oddalajcie się, zostańcie, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Ja nie wiem, czy ja wam mówiłem, może nie, już nie pamiętam. Kiedy się nawróciłem, w zasadzie przed moim nawróceniem jeszcze robiłem starania, żeby wyjechać za granicę. Na stałe miałem kuzynostwo we Francji. Starałem się wyjechać tam, ale ponieważ były kłopoty z otrzymaniem paszportów, więc nie otrzymałem pozwolenia wyjazdu. Ale miałem, się nawróciłem. I znowu okazja się stworzyła, że tak powiem, i że mogłem znowu ponowić złożyć dokumenty i myślę, że bym wyjechał. Ale wtedy jakby Bóg załatwił za mnie, za pierwszym razem. Za drugim razem decyzja należała do mnie. Już się nawróciłem, już dla mnie rzeczy były ważniejsze i pamiętam, że moja ciocia taką propozycję mi tam, bo to jej syn i córka byli tam we Francji. I wiem, pamiętam, że napisałem do niej list, że rezygnuję, że nie chcę już starać się o wyjazd, że coś tam wydarzyło się w moim życiu i no i nie. I kiedyś jechałem do zboru, do Olsztyna i w pociągu przeczytałem właśnie z psalmu 73, coś, co później stało się takim moim mottem życia, słowo, które gdzieś mi tam zapadło i pamiętam do dzisiaj. Napisane, że mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Dla mnie to było takie, przyszedłem na nabożeństwo, ktoś mnie tam pyta, może chciałbym się czymś podzielić, coś powiedzieć. Ja mówię, nie, ja nic nie mam takiego. Nie. Siedzę 5 minut i tak mi Duch Święty mówi coś tam. No ale coś to przeżyłeś, coś zrozumiałeś, coś. Tak mi tam serce gdzieś tam buzowało, że ja tak naprawdę coś słyszałem. Że coś otrzymałem, że coś stało się takiego ważnego. A więc mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. A więc Bóg jakby potwierdził mi, że no, moje miejsce nie jest gdzieś tam poza granicami kraju, że ono jest gdzieś tutaj, niekoniecznie tam, gdzie może mieszkam, ale tutaj. Nie? A więc nie oddalaj się. Nie oddalaj się, dopóki Bóg ci nie powie, że masz się oddalić.
Amen.
Nie ruszaj gdzie indziej. Wiecie, jak przykro jest, kiedy zrobi się odwrotnie?
Tak.
Jak przeżyliście, to wiecie. Jak nie przeżyliście, to lepiej nie życzę wam tego. A więc nie oddalaj się, dopóki nie masz zgody Pana, dopóki nie posłuchałeś Jego rady, dopóki nie znalazłeś się w namiociku i nie pogadałeś z Panem, to lepiej nie robić. Ponieważ przeżywa się ogromne rozczarowanie i jest to niepotrzebne na własną szkodę. Więc, drodzy, nie oddalajmy się, stawiajmy granice. Mojżesz miał swoją komnatę, miał swój czas. Wykupujmy to, co drogie, jeśli damy, to odnajdziemy. Jeśli coś zapłacimy ze swojego, Bóg nam wynagrodzi, ponieważ taki jest. On nam pomoże. Nie oddalajmy się wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko. Lepiej znaleźć swoją chwilę z Bogiem i złożyć na Niego ten ciężar i smutek, czy cokolwiek to jest. Nie oddalajmy się tam, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, czy cokolwiek jest ważnego w naszym życiu, to nawet kiedy jest to utrapieniem, praca, ludzie, z którymi mamy do czynienia, czasami chciałby się uciec z takich miejsc, po prostu uciec. Ale dopóki nie mamy naprawdę przekonania i jakiejś tam rady od Boga, to lepiej tego nie robić. Bo sobie krzywdę robimy, nie? Choć chcielibyśmy, bo ciało, pokusa jest. Żeby było lepiej. Chcemy lepiej, normalnie. Ale na to też jest czas.